Radiowy poradnik medialny.
Tu Radio Gdańsk, radiowy poradnik medialny, Daniel Wojciechowski. Dzień dobry, w studiu profesor Zenon Lica, językoznawca. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, dziś temat ważny, języki regionalne, etnolekty, dialekty i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, czym tak naprawdę różni się język od dialektu czy gwary?
Może zacznijmy od tego, że język jest to taka największa jednostka, która ma swoje normy, słowniki, gramatykę i zwykle pełni wszystkie funkcje życia społecznego, czyli używa się go w szkołach, kościołach, urzędach, mediach i literaturze. Z kolei dialekt jest to regionalna odmiana języka, która tak naprawdę zachowuje większość jego cech, ale ma własną fonetykę, słownictwo, czy też może mieć swoją odrębną fleksję. Możemy mówić tu o dialekcie na przykład małopolskim, wielkopolskim czy mazowieckim dialekcie języka polskiego. I jeszcze jest trzecia taka jednostka, najmniejsza. To jest gwara, która jest związana zwykle z konkretnym regionem, a czasem nawet grupą takich kilku sąsiednich, sąsiadujących miejscowości. Możemy mówić na przykład o gwarze podhalańskiej, kurpiowskiej czy gwarze kociewskiej. Gdybyśmy mieli to porównać do takiej mapy, to bym powiedział, że język to jest cały kraj, dialekt powiedzmy to jest województwo albo kilka województw, a gwara konkretna miejscowość lub niewielki region.
Czyli jak ktoś mówi po kaszubsku, który jest językiem, to ten język kaszubski także może mieć dialekty i gwary?
Tak i ma. Oczywiście, że tak. Może już o dialektach nie mówmy, ale na pewno ma każdy zespół taki kilku sąsiadujących ze sobą większych miejscowości, może też mieć swoje odrębne właściwości i wtedy mówimy o gwarze.
Pan profesor mówi po kaszubsku?
Rozumiem po kaszubsku. Kiedyś nawet kiedyś z kaszubskim miałem, bym powiedział, taki romans dłuższy, bo pisałem rozprawę doktorską z Kaszubszczyzny. Dotyczyła ona Kaszubszczyzny literackiej, jednego z takich pisarzy kaszubskich, Hieronima Derdowskiego, bardzo takiego znanego pisarza, bo to przecież on powiedział, że nie ma Kaszub bez Polonii i bez Kaszeb Puelski. To są te słynne słowa Derdowskiego. Zresztą Derdowski próbował stworzyć uniwersalny język kaszubski, dobierając z każdego narzecza kilkanaście słów i tworząc w ten sposób jakiś taki język kaszubski. Oczywiście on na jego dialekcie nie opiera się. Dzisiaj wiemy, troszkę inaczej to wygląda.
Redakcja kaszubska mi powiedziała, nasi dziennikarze to wiem, to jestem mądrzejszy dzięki temu, że na północy mówią trochę inaczej, na Kaszubach, na południu mówią trochę inaczej, to by się zgadzało. Niektóre rzeczy nazywają inaczej.
To prawda. Derdowski na przykład mówił, napisał taki poemat: Łe panu Czorlińskim, co do Płecka płesece jachał, czyli o panu Czorlińskim, który do Płucka po sieci jechał. I ten pan Czorliński wyjechał od siebie ze swojej południowej miejscowości rodzinnej do Płucka po sieci, czyli sece, a w Płucku na te sece mówili jadra.
O właśnie. Panie profesorze, po co naukowcom tak skomplikowane słowo jak etnolekt? Mamy takie słowo w dyskusjach o mowie różnych regionów. Coraz częściej pojawia się właśnie ten termin etnolekt. Co on dokładnie oznacza? No i dlaczego samo słowo gwara już ekspertom nie wystarcza?
No więc termin etnolekt jest takim wygodnym określeniem zbiorczym. On oznacza mowę charakterystyczną dla określonej wspólnoty etnicznej albo jakiejś kulturowej, niezależnie od tego, czy uznamy ją za język, dialekt czy gwarę. Naukowcy używają pojęcia etnolekt wtedy, gdy od razu nie chcą rozstrzygać sporów o status danej odmiany mowy. To dobrym przykładem może być kaszubski. Dziś wiemy, że ma on już status języka regionalnego, ale przez wiele lat jedni badacze mówili, że jest to język kaszubski, inni mówili, że najbardziej peryferyjny dialekt polski. I w takich sytuacjach najbezpieczniej po prostu powiedzieć etnolekt kaszubski. To termin taki bardziej neutralny niż język czy gwara.
No ale jednak mówimy język kaszubski, bo to już jest ustalone i tak, to już jest tak. Pewne. Język kaszubski jest językiem kaszubskim, no ale możemy mówić się różnymi etnolektami w zależności od tego, skąd pochodzimy, prawda?
Tak.
Kiedy mówienie gwarą jest na miejscu, a kiedy lepiej zrezygnować i czy w ogóle rezygnować z mówienia gwarą, a może w urzędzie nie wypada, czy taka mowa regionalna pasuje do każdej sytuacji, jak pan profesor sądzi?
W codziennych kontaktach gwara jest w zasadzie czymś takim naturalnym. Ona podkreśla pochodzenie, buduje więzi.
W domu, w sklepie, prawda?
Tak, tak. Pozwala poczuć wspólnotę z ludźmi, którzy pochodzą z tego samego regionu. Czyli tak jak tutaj już pan dobrze zauważył, ona się sprawdza w rodzinie, podczas spotkań towarzyskich, no oczywiście jak są jakieś wydarzenia regionalne, też twórczość ludowa, no mamy media regionalne, państwo również tutaj nadajecie w różnych językach, bym powiedział. Natomiast w sytuacjach oficjalnych będziemy korzystać z polszczyzny ogólnej, czyli będą to urzędy, oczywiście jak zdajemy jakieś egzaminy, to te egzaminy zdajemy w języku ojczystym, w oficjalnych wystąpieniach, no i w większości dokumentów. Ale ja bym nie powiedział, że to znaczy, że gwara jest gorsza. Po prostu każda odmiana języka ma swoje miejsce i swoją funkcję i trzeba wiedzieć, w którym miejscu tej gwary czy języka używać.
A jeżeli ktoś mówi do nas gwarą, to chyba powinniśmy to uszanować, prawda? O ile jesteśmy w stanie zrozumieć.
Jak najbardziej, przecież to nie jest żadna wada, to jest po prostu coś, co my jeszcze znamy z dzieciństwa, z tych naszych miejsc, w których się wychowaliśmy.
Panie profesorze, ma pan swoich studentów, ci studenci się zmieniają, co roku przychodzą nowi i jak przychodzą nowi, to czy jest pan w stanie po tym, jak mówią, stwierdzić, skąd pochodzą?
To znaczy nie we wszystkich, bym powiedział, sytuacjach, ale oczywiście każdy region ma swoje specyfika i specyficzne takie określenia, specyficzne też specyficzną fonetykę i po tych cechach, chociażby fonetycznych czy akcentuacyjnych, ale też i po słownictwie, można rozpoznać, z jakiego regionu, kraju ktoś pochodzi. Ja ze studentami, jak przychodzili, mając z nimi historię języka i dialektologię, pytałem często, żeby mi powiedzieli, w co jest, jak nazywają ten no, papierek, bym powiedział, czy opakowanie od czekolady. No i zaczynała się zabawa. Część mówi złotko, część sreberko, a jeszcze część pazłotko. I potem konsternacja, jak to pazłotko? No i mówię, rękę do góry, kto pazłotko? Podnoszą ręce do góry i pytam, czy wy jesteście z drugiej strony Wisły, czyli wschodnie województwa? Tak, jesteśmy. No to dalej test, żeby sprawdzić, kto jest z Mazur i Warmii, więc pytam, co robią na tarce? A co? No tutaj miejscowi mówią, my trzemy na tarce ziemniaki.
No bo na tarce się trze.
Nie, na Mazurach tarkują.
Tarkują. To tarkują. Tak jak mopowanie trochę, nie zmywanie podłogi, a mopowanie. Ale tak. W sumie tworzy się to tak jak odkurzanie, to chyba zupełnie poprawnie.
No tak, to jest ciekawy proces językowy, taki neologizm. Skoro jest tarka, dlaczego nie można tarkować?
Tarkować, prawda? Skoro można mopować.
Mnie się to bardzo podobało. No usłyszałem kiedyś, weź natarkuj ziemniaków na placki. Mówię, ojej, co to będzie teraz robić? A to po prostu trzeć ziemniaki.
No i jeszcze różnica jest taka, jak ktoś nazywa ziemniaki pyrami lub kartoflami.
O,
albo
tak, tak, to już Wielkopolska się będzie kłaniała, tak, tak, tak.
Jeszcze chyba na ziemniaki mówi się bulwy gdzieniegdzie, bulwa to jest, prawda? To też jest takie bardzo ciekawe, natomiast w Wielkopolsce, panie profesorze, powiedzą na przykład, jak powiemy brat ojca, to oni powiedzą brad ojca.
Tak jest, będzie ta fonetyka udźwięczniająca.
A Krakusi trochę tak spadną z akcentem. Jakoś tak. Takie są odmiany ciekawe bardzo, prawda? Które pokazują, skąd jesteśmy,
tak,
ale jest
tak,
to element
tak.
Dodany.
No przecież będzie na Podhalu, będą na pierwszą sylabę akcentować.
a gdzieś tam na Podlasiu powiedzą dla... Tak, dam ale dla mamy.
Ale to i Mazury też używają tego dla, dać dla kogoś, tak.
Na północy województwa warmińsko-mazurskiego u nas chyba ta forma się nie zdarza, prawda? Chyba, że ktoś przyjedzie.
Tak, i po tym też można rozpoznać, jak ktoś mówi, ja to dla ciebie powiedziałem, że jest właśnie z tamtych regionów. To jest takie dosyć ciekawe zjawisko, właśnie tak jak pan mówi. Twoja mowa cię zdradza.
Czy przez telewizję? W czasach globalizacji, standaryzacji i przez internet te takie naleciałości, te gwary różnego rodzaju, te takie charakterystyczne słowa, zwroty, których używamy konkretnie dla konkretnych regionów, one znikną? Są skazane na zapomnienie?
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wielu badaczy przewidywało ich szybki zanik. I rzeczywiście, część gwar słabnie, bo młodzi ludzie rzadziej przejmują je od swoich rodziców czy dziadków, ale może pan to zauważył, dzieje się coś zaskakującego, bo internet stał się takim miejscem odradzania się wielu odmian regionalnych. Powstają profile, podcasty, jakieś kanały filmowe, strony internetowe. Będą one prowadzone czy tam po śląsku, czy gwarą podhalańską, czy też już w języku można powiedzieć kaszubskim. I oczywiście dlatego nie spodziewałbym się takiego całkowitego zniknięcia gwar. Raczej one się będą zmieniały i dostosowywały do współczesnego świata.
Czy młodzi chcą korzystać z tego języka swoich dziadków, swoich rodziców? Przejmują go? Jakie są pana doświadczenia jako właśnie wykładowcy?
Tu bym może powiedział młodzieżowym słowem, to zależyzm, czyli wszystko zależy od świadomości tego młodego człowieka. Jeżeli jest to osoba, która pochodzi z takich środowisk, w których mówiono dialektem czy gwarą, ona wie, że to nie jest nic wstydliwego, że te czasy, kiedy ktoś, jak to mówią, po wiejsku mówił, już minęły i że dzisiaj jest to nawet bardzo na czasie mieszkać na wsi, pochodzić ze wsi i znać kulturę swoich ojców, dziadków. No i to zależy tylko i od jednostki. Czy ta jednostka jest po prostu w taki sposób jakiś związana głęboko, czy nie. Nie uogólniał. Ale specjalnie też nie zauważam, żeby moi studenci jakimś dialektem czy gwarą się posługiwali.
Może rozmawiają tym w domu, ale panie profesorze, jeszcze jedna sprawa. Czy gwary różnego rodzaju, lokalne odmiany języka nie są przypadkiem taką trochę przechowalnią przeszłości? Czy my w tych rzeczach nie widzimy trochę przeszłości języka?
Oczywiście. Gwara czy dialekt, tam są zachowane najstarsze formy językowe. To, z czego się dzisiaj możemy pośmiać, chodź ta, weź ta, zrób ta, bo niektórzy tak to kiedyś traktowali, że to jest śmieszne, to są pozostałości po dawnych rozkaźnikach liczby podwójnej, która już w języku polskim od XVI wieku nie istnieje. Mamy takie pozostałości też w podwójnych częściach ciała. Stąd są oczy, stąd są uszy, ręce. Dlaczego my nie powiemy, mam jedną rękę i dwie ręki, tylko mam dwie ręce.
To pozostałość podwójnej.
To jest pozostałość po liczbie podwójnej właśnie, tak. I te końcówki, o których tu wspominałem, to są też pozostałości po dawnej liczbie podwójnej. I to jest piękne, że właśnie gwary, dialekty, one, w nich można czytać, jak wyglądał ten najstarszy język.
Czyli one pomagają trochę w rekonstrukcji dawnego języka polskiego.
Tak, a w tej rekonstrukcji jeszcze lepiej pomagają nazwy własne, bo te nazwy własne zachowują wręcz pierwotny stan i one nie ulegają żadnym zmianom. Nikt nie musi sobie zmieniać nazwiska, jeżeli ktoś się będzie pisał, że się nazywa Jakub przez ukreskowane, to nie będzie tego nazwiska musiał sobie zmieniać, bo taki zapis ma, a to będzie jednak ta dawna ortografia zachowana w tym nazwisku i przekazana.
No ale zdarzają się też w nazwiskach, od których pan jest akurat specjalistą, zdarzają się też takie sytuacje, że dawniej nazwiska zostały zapisane z błędem, prawda? I dziś wygląda to jak błąd ortograficzny. Nie zawsze ta sytuacja jest taka jednoznaczna. Na przykład nazwisko Skóra. Zdarza się, że ktoś ma napisane przez U otwarte, co prawdopodobnie jest błędem z przeszłości.
Mm-hmm. No tak, ale to były zapisy też związane z tym, jaka ręka je pisała. Jaki to był pisarz, z jakim doświadczeniem, z jakim wykształceniem. Wszystko wskazywało na osobę, która, no i która posługiwała się tym językiem. No i trzeba jeszcze wiedzieć, że nasza ortografia przez lata się zmieniała i te zasady, które mamy dzisiaj, sam pan wie, że niedawno wprowadziliśmy jeszcze pewne zmiany w zapisach ortografii, które od tego roku, od 1 stycznia weszły. No ta ortografia cały czas się rozwija. Nie było takiej kodyfikacji jak dzisiaj. To się wszystko kształtowało dzięki drukarzom, którzy jakieś normy wpisywali, dzięki światłym ludziom, językoznawcom, którzy w swoich epokach próbowali to zebrać, w jakiś sposób skodyfikować. To był proces długotrwały.
Na sam koniec już, żeby podsumować naszą rozmowę, bo tak można rozmawiać o tych gwarach, dialektach, o językach. Co zyskujemy dzięki temu, że pamiętamy o mowie swojego regionu?
No, regionalna mowa to jest coś więcej niż tylko sposób komunikacji. Jest to część naszej lokalnej historii, kultury i pamięci narodowej. Kiedy ona znika, ta gwara, tracimy nie tylko słowa, ale też sposób patrzenia na świat, który przez pokolenia wykształciła dana społeczność. Dla wielu ludzi kilka słów usłyszanych w gwarze będzie całym światem, który przywołuje wspomnienia dzieciństwa, rodzinnego domu czy rozmów z dziadkami. Dlatego też gwary mają taką ogromną wartość emocjonalną. Można powiedzieć, że język pozwala nam porozumiewać się z innymi, a gwara przypomina, skąd nasze korzenie.
Nie wstydźmy się swoich lokalnych odmian języka, nie wstydźmy się swoich gwar. To jest piękne. Warto o tym pamiętać.
Tak jest. I może tak na podsumowanie powiedziałbym, że język łączy naród, dialekt łączy region, gwara łączy lokalną wspólnotę, a etnolekt pozwala badaczom mówić o nich wszystkich bez wdawania się w spór o nazwy.
I to będzie wspaniałe podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Profesor Zenon Lica z Uniwersytetu Gdańskiego, językoznawca, był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Radiowy poradnik medialny.